Dobry wieczór, Anna Rembas. Dziś w naszej audycji morskiej wracamy do pasjonującej historii okrętu podwodnego ORP Orzeł. W maju 1940 roku załoga ORP Orzeł wypłynęła na swój kolejny patrol na Morze Północne. Z tej misji ORP Orzeł już nie wrócił. Koncepcji na temat tego, co stało się z okrętem, jest kilkadziesiąt. Dwa lata temu na Morze Północne wyruszył okręt marynarki wojennej ORP Lech, który miał badać wrak za pomocą pojazdu podwodnego. Później do akcji wkroczyć mieli nurkowie. Dziś mamy już za sobą kolejną ekspedycję szukającą orła na Morzu Północnym, prowadzoną przez prywatne osoby. My jednak skupimy się na tej prowadzonej właśnie przez polską marynarkę wojenną. Załoga wypłynęła z misją zbadania wraku statku zlokalizowanego przez polskich i brytyjskich hydrografów. Istniało bowiem duże prawdopodobieństwo, że na dnie spoczywa polski okręt, zbombardowany według jednej z hipotez właśnie przez Brytyjczyków.
Niezwykle skomplikowana operacja, na pewno, z pewnością z tego względu, że mamy do czynienia z Morzem Północnym, czyli z akwenem niezwykle kapryśnym pod względem pogodowym, ale także z akwenem, na dnie którego spoczywa olbrzymia ilość różnego rodzaju wraków, zarówno okrętów wojennych z czasów II wojny światowej, a nawet pierwszej, czy różnego rodzaju innych obiektów, ponieważ jest to akwen niezwykle uczęszczany. Było na nim wiele wypadków, a praktycznie jak nasi hydrografowie z Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej analizowali bazy danych hydrograficznych, jeżeli chodzi o obecność wraków na dnie Morza Północnego, czyli bazy danych brytyjskiej hydrografii, to wyselekcjonowali ten jeden obiekt spośród kilkudziesięciu, jak nie kilkuset innych obiektów spoczywających na dnie Morza Północnego. Wyselekcjonowali jeden obiekt, którego charakterystyki sonarowe są zbliżone do orła, do zaginionego polskiego okrętu podwodnego ORP Orzeł, który zaginął na Morzu Północnym, wychodząc w swój ostatni patrol w maju 1940 roku. Wyselekcjonowano jeden obiekt, którego długość jest bardzo zbliżona do orła i którego obraz sonarowy co do kształtu to również wskazuje, że jest to okręt podwodny. I to nam dało już takie bardzo konkretne przypuszczenie, że należy przede wszystkim zainteresować się tym obiektem. Dlatego na czas powrotu dowódca marynarki wojennej polecił temu okrętowi, aby zweryfikował ten obiekt, ten wrak przy pomocy pojazdu podwodnego, wyposażonego w kamerę i sonar. I to też nam nie dało jednoznacznej odpowiedzi, ale nie wykluczyło, że jest to ORP Orzeł. I to było głównym argumentem, dla którego dowódca marynarki wojennej wydał rozkaz, aby przygotować okręt ratowniczy, który jest również okrętem badawczym, który może prowadzić prace podwodne przy wykorzystaniu nurków głębokowodnych oraz specjalistycznego sprzętu sonarowego, pojazdy podwodne i również specjaliści hydrografii, którzy będą zaokrętowani na tym okręcie, aby dokonać dalszej weryfikacji tego wraku.
We wrześniu 1939 roku Orzeł patrolował polskie wybrzeże. Internowany w Tallinie w Estonii, uciekł z tamtejszego portu w dramatycznych okolicznościach. Przebił się przez cieśniny duńskie, zatapiając po drodze niemiecki transportowiec z wojskiem i dotarł do Wielkiej Brytanii. Ta historia znana jest wszystkim marynarzom i żołnierzom polskiej flotylli.
Data nagrania 18 grudnia 1939 roku.
Weszliśmy do Tallina w nocy 14 września. Chodziło nam o naprawienie sprężarki, przede wszystkim zaś o oddanie do szpitala chorego dowódcy. Wiedzieliśmy, że przysługuje nam zgodnie z prawem międzynarodowym możliwość 24-godzinnego postoju i z całym zaufaniem przyjęliśmy zapewnienie estońskich oficerów, że otrzymamy całkowite zaopatrzenie i naprawią nam uszkodzone urządzenia. Zmęczony całonocną wachtą, świadom bezpieczeństwa w neutralnym porcie, ułożyłem się do snu. Przebudzenie jednak było bardziej niż przykre. Dowiedziałem się, że w międzyczasie przycumowano okręt w porcie wojennym, zabrano nie tylko dowódcę, ale i zamki oddziału. Byliśmy wbrew prawu międzynarodowemu pod tajemniczym naciskiem nieznanych nam czynników na lądzie internowani. Koledzy pilnie niszczyli szyfry i dokumenty. Okręt był przycumowany do nabrzeża w basenie wewnętrznym. Przy trapie stał estoński wartownik. Początkowo myśleliśmy o ucieczce indywidualnej, ponieważ z tej pozycji wyprowadzenie okrętu bez pomocy holowników było niemożliwe. Nazajutrz Estończycy obrócili okręt, żeby sięgnąć kranem po nasze torpedy. Tegoż wieczora zaszedł wypadek, który nam nasunął myśl ucieczki wraz z okrętem. Gdy siedzieliśmy wieczorem w mesie, nagle zgasło światło wskutek krótkiego spięcia gdzieś w porcie.
Komandor porucznik Bartosz Zajda. ORP Orzeł przede wszystkim znany jest ze swoich działań, zarówno jeżeli chodzi o kampanię wrześniową, późniejsze internowanie w estońskim porcie Tallinn. Tam wówczas strona estońska naciskana przez Niemców nakazała rozbrojenie okrętu, próbowano go unieruchomić. Polska załoga mimo to bardzo przeciągała w czasie próby rozbrojenia tego okrętu. Okręt został pozbawiony pomocy nawigacyjnej, został pozbawiony map morskich. Próbowano go unieruchomić, ale mimo to mechanik okrętowy, czy pozostała część załogi okrętu próbowała jak najbardziej przyciągnąć w czasie to rozbrojenie, unieruchomienie okrętu, a po cichu, w tajemnicy przed władzami Estonii, przygotowywano się do ucieczki. I z 17 na 18 września 1939 roku w nocy załoga Orła podjęła udaną próbę ucieczki z portu w Tallinie, no i rozpoczęła taką niezwykle skomplikowaną operację przejścia na Morze Północne. To trwało niemalże miesiąc. Przedarcie się przez Bałtyk, kiedy flota niemiecka próbowała odnaleźć Orła. To się odbiło bardzo szerokim echem, ucieczka Orła z portu w Tallinie. Więc Orła próbowano odnaleźć z tego względu, że Orzeł stanowił bardzo duże zagrożenie. To była niezwykle nowoczesna, jak na tamte czasy, jednostka. Z chwilą wybuchu wojny chyba jedna z najbardziej najnowocześniejszych tego typu jednostek w ogóle na świecie. I Orzeł był poszukiwany przez zarówno okręty niemieckie, ale także okręty radzieckie. I był pozbawiony map morskich. Nawigator, porucznik Marian Mokrski, odtwarzał mapy morskie z pamięci. Na podstawie charakterystyki latarni odtwarzał trasę przejścia. Praktycznie to wymagało niezwykłego kunsztu nawigacyjnego. No i wszystkie, nazwijmy to, przygody, które towarzyszyły załodze okrętu na przejściu do Wielkiej Brytanii, przede wszystkim przejście przez cieśniny bałtyckie, które były całkowicie wówczas kontrolowane przez Niemców. Potem wyjście na Morze Północne i dołączenie do sił aliantów w październiku 1939 roku i później rozpoczęcie działań już na Morzu Północnym, patrole na Morzu Północnym u wybrzeży Norwegii i jedno z największych dokonań załogi Orła już podczas działań u boku aliantów, czyli zatopienie niemieckiego transportowca Rio de Janeiro, który dostarczał już sprzęt, uzbrojenie i żołnierzy niemieckich przygotowujących się do inwazji na Norwegię. I to był jeden z pierwszych symptomów tego, że Niemcy przygotowują się do inwazji na Norwegię. Wykrył to nasz okręt podwodny, zatapiając Rio de Janeiro statek transportowy. No i potem przyszedł maj 1940 roku. ORP Orzeł wyszedł w kolejny patrol i w tym momencie ani nie potwierdził żadnego otrzymanego rozkazu, ani nie wysłał też żadnego meldunku. I w tym momencie praktycznie ta historia kończy się tą wielką zagadką, czyli w jakich okolicznościach i gdzie zaginął ORP Orzeł. Oczywiście badanie okoliczności jego zaginięcia to będzie już kwestią wtórną, jeżeli chodzi o ten proces poszukiwania, ponieważ w pierwszej kolejności musi zostać zidentyfikowany wrak, odnaleziony wrak okrętu podwodnego ORP Orzeł i dopiero potem będzie czas na to, aby zbadać okoliczności. Niemniej jednak to zaginięcie Orła stało się jedną z największych zagadek historii wojennej polskiej floty. Myślę, że jedną z największych zagadek w ogóle II wojny światowej, ponieważ ORP Orzeł był niezwykle znaną jednostką, a poprzez ucieczkę Stalina, co nie tylko polskie środowiska podwodniaków, ale międzynarodowe środowiska podwodniaków uznają za jeden z największych wyczynów w historii światowych okrętów podwodnych. Jak można bez uzbrojenia, bez pomocy nawigacyjnych uciec z portu, przejść przez cały Bałtyk, cieśniny kontrolowane przez Niemców i przedrzeć się do Wielkiej Brytanii. Zostało to uznane w środowisku podwodniackim na całym świecie jako jeden z największych wyczynów w historii floty podwodnej, nie tylko polskiej, ale światowej.
kapitan marynarki Oskar Draus, szef sekcji wykładowca w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni. Takie nurkowanie na, powiedzmy sobie, dużych głębokościach będzie realizowane z okrętu ratowniczego. ORP Lech ze swoim systemem nurkowym jest przygotowany do takich działań na dużych głębokościach, ponieważ zarówno komora dekompresyjna znajdująca się na okręcie, jak również posiada dzwon nurkowy, z którego para nurków specjalistów, starszych nurków, będzie wykonywać nurkowanie do punktu i będzie wykonywać zadanie określone przez kierownika w danej chwili.
Ale praca na takiej głębokości to jest szczególna praca dla nurka, prawda? To jest praca chyba najbardziej niebezpieczna, jeżeli chodzi o waszą profesję. Mylę się, czy nie?
Każde nurkowanie na jest to morze otwarte, tak? Jest to morze północne w tym przypadku, ma pewne elementy niebezpieczeństwa. Natomiast ludzie, którzy są wytypowani do tych działań, specjaliści, to są ludzie najwyższej fachowości, można to podkreślić zdecydowanie, są przygotowani do tego zadania, przygotowują się od dłuższego czasu. To nie jest tak, że to nurek z ulicy, że tak powiem, przygotowuje się. Nie, to jest pewien proces przygotowania do zejścia na te głębokości, ale przede wszystkim do wykonania pracy. Tu się mogę podzielić wiedzą, że prawdopodobnie około 40 minut samej pracy na dnie z wrakiem, po czym cała ekspozycja to 6 godzin tak naprawdę przygotowania się, potem do wysycania, czyli tak zwanej dekompresji.
Czasami jest tak, że wszystko miało być pięknie, a coś nie poszło, prawda? Coś się dzieje. Co jest najbardziej niebezpieczne, jeżeli chodzi o pracę nurka na takiej głębokości?
Absolutnie tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz. Takie nurkowanie, jak to nurkowanie techniczne, stricte robocze, to już jest przygotowanie wymagające naprawdę dużych umiejętności, ale przede wszystkim spokoju. Tutaj nie można popaść w rutynę. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że nasze ekipy w rutynę nie popadają. To nurkowanie będzie realizowane w cyklu tak zwanym miesięcznym, czyli to jest nic nowego, to nie jest żadna, że tak powiem, specjalna sytuacja. Nurkowie są do tego przygotowani. A niebezpieczeństwa? W każdej chwili różne rzeczy mogą się zdarzyć.
Praca nurka to jest praca wokół, czy praca również wewnątrz jednostki?
Nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć, czy będzie to praca również wewnątrz. Z tego, co się orientuję, będzie to na razie rozpoznanie obiektu, którym prawdopodobnie jest ORP Orzeł. Natomiast jeśli chodzi o pracę przy okrętach podwodnych, przy zanurzonych okrętach podwodnych, przy obiektach tego typu, mamy ogromne doświadczenie w tej dziedzinie i co roku realizowane są różne ćwiczenia, na przykład zejścia do okrętu podwodnego właśnie nurków roboczych, nurków głębokich. Nie wiem, na jakiej głębokości leży domniemany ORP Orzeł. Zakładamy, że może to być głębokość większa niż 60 metrów, więc jeśli takie założenie przyjmiemy, że na każde 10 metrów jest jedna atmosfera, to jeśli to jest 60 metrów, może to być 7 atmosfer. 7 atmosfer, ponieważ 6 na każde 10 metrów plus 1 atmosfera, czyli tutaj, to jest najbardziej obrazowo siedmokrotne oddziaływanie na nurka, ciśnienia, czyli siedmokrotne ściskanie go tak naprawdę z każdej strony.
No tak, ale rozumiem, że ktoś robił badania i to jest, że tak powiem, ściskanie dopuszczalne, jeżeli chodzi o medycynę.
Nie jest to oczywiście aż tak bardzo niebezpieczne, to nie powoduje zmiażdżenia, choć przy większych głębokościach oczywiście takie sytuacje się mogą zdarzyć. Natomiast nurkowie będą wykonywać te prace w sprzęcie przewodowym, to są hełmy, to są wiązki nurkowe, które idą. Oczywiście jest tam również dzwon, natomiast nie, zgniecenie jak najbardziej nie grozi naszym nurkom. Nie jest aż tak niebezpieczne. Przy bardzo dużych głębokościach myślę, że ciśnienie powoduje swoje.
Ile czasu będziecie tam na miejscu?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na dzisiaj. To już jest kwestia dowódcy marynarki wojennej i dowództwa. W momencie wejścia na pozycję dowódca okrętu rozpocznie procedurę ustawienia się. Na początek na pewno sprawdzenie tego, co się znajduje pod okrętem, żeby postawić odpowiednie kotwicowisko. Dowódca okrętu musi przygotować się na to, że będą w jednej pozycji. Odpowiedni sposób postawić to kotwicowisko. Następnie jest rozpoznanie pojazdami typu ROV. Po tym rozpoznaniu, po stwierdzeniu, że jest tam bezpiecznie, że nie ma zbyt dużego osieciowania, że jest to w miarę bezpieczne, by podest z nurkami, z dzwonem mógł bezpiecznie udać się w miejsce pozycji, kierownik przygotowuje tak zwaną bezpieczną trasę, tak, do wraku i określi w tym momencie wszystkie działania, które by chciał, by zostały wykonane. Następuje akcja samej pracy podwodnej, rozpoznania. Para nurków na początek, tak jak mówiłem, 40 minut, około 40 minut na dnie. Następnie to jest 6-godzinny cykl, czyli komora dekompresyjna, na początek dzwon, komora dekompresyjna. Na pewno jest też następna para nurków, która będzie wykonywać poszczególne zadania. Natomiast tak, no jest to proces tak rozciągnięty na jakiś okres dłuższy niż jeden dzień na pewno.
Czyli nurek ma do dyspozycji oczy, ale jeszcze oprócz oczu jakiś sprzęt w rękach.
Jak najbardziej. Na hełmie znajduje się też kamera. Znajduje się oświetlenie, które pozwoli kierownikowi cały czas nadzorować pracę nurków. Oprócz tego ma do dyspozycji pojazd ROV też z kamerą, tak, który może, nie wiem czy akurat w tej akurat operacji będzie jednocześnie nurek z pojazdem, natomiast istnieje taka możliwość, by również pojazd nadzorował tą pracę. Kierownik cały czas miał wgląd w to, co się dzieje i cały czas wykonywał, cały czas podawał informacje, ponieważ również w hełmie znajduje się łączność radiowa.
Czyli jeżeli podpływa nurek do napisu ORP Orzeł, to wszyscy na pokładzie to widzą.
Tak naprawdę nie wiemy, czy będzie tam napis ORP Orzeł. Tak naprawdę będziemy szukać charakterystycznych punktów, które powiedziałyby nam, że to jest ORP Orzeł, że to jest...
I to nie tylko napis.
Będziemy szukać charakterystycznych punktów. Będą to fragmenty nadbudówki, będą to jakieś fragmenty, występki, jakieś elementy samego kadłuba. Z tego co wiem, kierownik już rozpoczął pewien proces przygotowania się do tego. Myślę, że ten proces jest bardzo zaawansowany. On już wie, czego będzie chciał szukać.
Poszukiwania polskiego okrętu podwodnego trwają od lat. Prowadziły je zarówno okręty marynarki wojennej, jak i ekspedycje cywilne. Ostatnie oględziny dokonane przez ORP Czajka to efekt współpracy między służbami hydrograficznymi polskich i brytyjskich sił morskich, które wyznaczyły kolejne akweny jako prawdopodobne miejsca zaginięcia polskiego ORP Orzeł. Komandor Henryk Nitner, szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni.
Chcielibyśmy przed upewnieniem się właśnie, przed opublikowaniem miejsca upewnić się, że to jest ten okręt lub jakikolwiek inny.
Praca hydrografów na miejscu już, załóżmy ORP Lech, wpływa, rzuca kotwice, 4 z tego co wiem mają być, musi to być stabilna baza dla Was, dla pracy. Ile czasu trwa Wasza praca i od czego zaczynacie?
Więc niewątpliwie ta hydrograficzna praca polega na tym, że trzeba wykonać kilka tak zwanych profili, czyli przejść na różnych kierunkach i w różnej odległości od wraku, wykorzystując te urządzenia hydrograficzne o dobrej rozdzielczości, czyli tej dokładności pomiarów, jak system wielowiązkowy jak sonar cyfrowy holowany, żeby na podstawie tych zapisów, tych sonarowych, udokładnić sam zarys jednostki i udokładnić miejsca, gdzie tak naprawdę się spodziewamy cech charakterystycznych tylko dla orła. I wówczas po zakończeniu tych kilkugodzinnych, jak przypuszczamy, czy jak planujemy, prac hydrograficznych, okręt rzeczywiście zakotwiczy nad obiektem, na czterech kotwicach, żeby zapewnić tą pełną stabilność jednostki, gdyż wtedy z ratowniczego na takiej odpowiedniej platformie będzie spuszczany pojazd podwodny ponownie i nurek na określone właśnie przez hydrografów te podstawowe miejsca. Jest obiekt długi, 80 metrów, więc nurek nie będzie chodził wzdłuż całości, tylko kilka punktów wytypowanych przez hydrografów, które będą się wydawały takie szczególnie przydatne do identyfikacji.
One nie są tajemnicą? Państwo podajecie takie punkty? Czy to jest też ułatwienie dla tak zwanych nurków, którzy nie powinni się pojawić w tym rejonie?
Na razie pozycję chcielibyśmy utrzymać w takiej niejawności, właśnie po to, żeby ukrócić i uniemożliwić zbyt szybkie wyprawy jakichś tam badaczy. Oczywiście jest wielu nurków, wiele ekip, które podchodzi do tego tak jak my, w sposób takiej historycznej ciekawości. Natomiast są też niestety w środowisku tym również ekipy czy osoby, które każdy wrak, jakikolwiek wrak, próbują wykorzystać do celów takich prawie że komercyjnych, czyli coś tam stamtąd wyciągnąć lub może pozyskać sławę pierwszego odkrywcy albo tego, który sfilmował po raz pierwszy. Jeśli ten, to wiadomo, że zginęło na nim ponad 60 osób, więc
cmentarz.
W naszym rozumieniu to jest cmentarz. Nie powinno się naruszać pamięci tych ludzi. Po prostu będziemy znali pozycję, będziemy wiedzieli, gdzie składać wieniec, natomiast nie mamy zamiaru tam czegokolwiek naruszać spokoju i naruszać konstrukcji tego okrętu. Natomiast nie mamy gwarancji, że inne ekipy w ten sposób podejdą. Dlatego staramy się jak najdłużej utrzymać tę pozycję, bo gdyby się potwierdziła, to będziemy się z kolei starali w kolejnym kroku objąć takim, no przynajmniej formalną opieką ten obiekt. Będzie ogłoszony przez służbę hydrograficzną gospodarza, w tym przypadku Wielkiej Brytanii, jako grób, to wtedy też przynajmniej formalne przeszkody są przed takim właśnie nieuprawnionym nurkowaniem.
A jak to jest, jeżeli znajdujecie obiekt? Co dalej się dzieje? Wydobywacie to?
Więc ten akurat obiekt jest poza wodami terytorialnymi Wielkiej Brytanii, bo jest 12 mil, ale jest w strefie ekonomicznej Wielkiej Brytanii, czyli nadal w pewnej jurysdykcji Wielkiej Brytanii, więc pewne określone przepisy jakby postępowania z wrakiem obowiązują. Między innymi samo teraz wykonanie tych misji, które na ORP Czajka czy teraz na okręcie ratowniczym wymagały dyplomatycznej zgody strony brytyjskiej. Taką zgodę nasze okręty otrzymały i dzięki temu możemy to realizować. Natomiast dalszy sposób postępowania też zależy od decyzji. No nikt, ani my, ani Brytyjczycy na pewno nie mamy zamiaru podejmować tego wraku, gdyż się zwykle nie podejmuje tego typu obiektów. On leży na tyle głęboko, że nie jest przeszkodą nawigacyjną dla żeglugi, więc może tam spoczywać spokojnie przez kolejne dziesięciolecia.
Tylko kto tego będzie pilnował, żeby tam nie było jakichś takich, nie wiem, grabieżczych wypraw nurków?
No niestety nie da się przy każdym obiekcie, bo mamy ten sam problem i również w naszej strefie jest sporo obiektów ciekawych historycznie, objętych ochroną taką archeologiczną przez Muzeum Morskie lub też jako obiekty właśnie typu grobowce w naszej strefie. I ciągle się zdarzają przypadki, że ktoś tam nieuprawniony się stara dostać, coś tam wyciągnąć. No, to jest niestety przypadek podobny jak powiedzmy na lądzie. No, także nie da się tego objąć ochroną taką stałą. Nie da się postawić wartownika, nie da się ogrodzić.
Wielokrotnie, kiedy okręty marynarki wojennej przechodziły przez akwen Morza Północnego, to zawsze oczywiście składaliśmy wieńce na Morzu Północnym, aby w ten sposób oddać hołd załodze zaginionego okrętu ORP Orzeł, ale również te okręty, które były wyposażone w te środki do obserwacji podwodnej, również wykluczały kolejne akweny, sprawdzały kolejne akweny po to, aby je wykluczyć w dalszych poszukiwaniach. I pamiętam początek lat 90., kiedy otrzymaliśmy jedną z pozycji wskazaną przez Norwegów, którzy prowadzili prace podwodne pod budowę platformy wiertniczej. Wskazali nam wrak okrętu podwodnego. Wówczas na początku lat 90. poszedł tam okręt ratowniczy, żeby zweryfikować, czy jest to nasz okręt podwodny, czy nie. Okazało się, że to nie był to ORP Orzeł. Potem w 2006 roku, w 2010 roku okręt hydrograficzny ORP Heweliusz, który uczestniczył w rejsach na Atlantyk, przechodził przez tamte akweny po to, aby zbadać, również zeskanować dno morskie, ale też należy pamiętać, że w poprzednich latach nie mieliśmy takiego sprzętu, jaki mamy dzisiaj. Technika poszła bardzo mocno naprzód. Kiedyś sonary czy echosondy skanowały tylko wąski, tak zwany profil dna morskiego, czyli to byłoby poniekąd szukanie igły w stogu siana. Dzisiaj te sonary, echosondy wielowiązkowe skanują szeroki pas dna morskiego, który pozwala na większą efektywność poszukiwań.
W 2008 roku na poszukiwania legendarnego okrętu wypłynęła z Gdyni grupa poszukiwaczy i płetwonurków. Mieli oni przez 17 dni szukać na Morzu Północnym wraku jednostki. Przez 3 lata przewertowano tysiące stron dokumentów w brytyjskich, niemieckich, norweskich i polskich archiwach. Byli przekonani, że orzeł zatonął na niemieckim polu minowym. Dysponując świetnym sprzętem i dokładnymi namiarami pola, niestety okrętu nie odnaleźli.
Dysponujemy już też o wiele lepszym sprzętem. No i tylko pozostaje nam powiedzieć, aby trzymano za nas kciuki, aby ta operacja przyniosła oczekiwany przez wszystkich, nie tylko przez marynarzy, ale otrzymujemy wiele informacji, wiele maili, wiele telefonów i widzimy, że jest to sprawa nie tylko marynarki, a jest to sprawa niemalże społeczna, z tego względu, że ORP Orzeł był zbudowany w przeważającej większości ze składek społecznych. Na ten okręt składało się polskie społeczeństwo w ramach Funduszu Obrony Morskiej. Polska chciała mieć te okręty podwodne, chciała budować flotę. W budowie tego okrętu towarzyszyło niezwykle wiele emocji. Na to nałożyła się jego wojenna epopeja, na to nałożyły się dokonania załogi tego okrętu, na to nałożyła się ta największa zagadka, czyli w jaki sposób i gdzie zaginął ORP Orzeł. I to wszystko buduje naprawdę legendę tego okrętu i trudno nam odłożyć emocje na drugi plan. One nam bardzo mocno towarzyszą, ale musimy to zrobić, musimy zachować w tym momencie spokój, ostrożność i bardzo metodycznie, powoli, punkt po punkcie przeprowadzić operację weryfikacji tego wraku.
Zaginięcie okrętu ORP Orzeł jest największą zagadką dotyczącą historii polskiego wojska podczas II wojny światowej. W maju 1940 roku jednostka nie wróciła z patrolu na Morzu Północnym. Orzeł przepadł bez wieści z całą załogą. Los okrętu, który był jednym z symboli marynarki wojennej II Rzeczpospolitej, do dzisiaj pozostaje nieznany. Dobranoc mówi Anna Rębas i realizator Stefan Kopiuk.